Oskarżenia, fałszowanie podpisu prezydenta, protesty pod praskim zamkiem, komuniści w zoo. Co się dzieje w Czechach po wyborach? Jaki będzie nowy rząd? Jak wpłynie na stosunki z Polską i sprawę Turowa? Idź pod prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa w programie Iść pod prąd na żywo. Cezary Kłosowicz ze mną w studiu, pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Iść
pod prąd. Witam Ciebie i Państwa w poniedziałek.
Poniedziałek, dla wielu ciężki dzień. Ciekawe rzeczy dzieją się w Czechach, dlatego dziś powiemy o Czechach, oczywiście też w kontekście Polski. Tam niedawno były wybory. Obecny rządzący premier Andrzej Babiš niby zdobył, jego partia, najwięcej głosów, ale jednak koalicja kilku prawicowych partii zdobyła większość, ponad 100 osób w 200-osobowym parlamencie, i to w końcu oni mają utworzyć rząd. O sytuację w czeskiej polityce zapytaliśmy Pawła Nowotnego, burmistrza dzielnicy Żeporyje w Pradze. To za chwilę zobaczymy, co powiedział. A w Czechach bardzo ciekawe rzeczy, bo nie tylko kwestie, kto utworzy rząd, ale też prezydent zachorował. Niektórzy twierdzą, że jest niezdolny do sprawowania władzy, jest w szpitalu, stąd też protesty pod Zamkiem Praskim, gdyż władza nie podaje informacji o dokładnych o stanie zdrowia prezydenta. Pojawiły się też oskarżenia o to, że w tym czasie, kiedy on jest w szpitalu, to ktoś sfałszował jego podpis pod dokumentem mówiącym o tym, kiedy ma odbyć się posiedzenie nowego parlamentu. Tam ten podpis jakoś różni się od innych, które wcześniej miał składać. Także spore zamieszanie. Zobaczmy, co mówi o tym Paweł Nowotny.
Witajcie. Telewizja Iść pod prąd. Hanna Jazgarska. Naszym gościem jest Paweł Nowotny, burmistrz praskiej dzielnicy Żeporyje. To zaszczyt gościć Pana w naszej telewizji. Dzień dobry. Bardzo ładnie Pani wymówiła Żeporyje. Dziękuję bardzo. Po pierwsze, gratulacje. Koalicja, w której bierze udział Pana partia, wygrała ostatnie wybory w Czechach. Czy może Pan krótko opisać, jakie poglądy prezentuje Wasza koalicja? W tych wyborach nie chodziło o partię ani o koalicję. W tych wyborach chodziło o premiera Andreja Babiša. Wynik wyborów jest wspaniały dla Czech, bo wiele rzeczy się zmieni. To nie tylko koniec Babiša, ale też koniec partii komunistycznej. Mamy koalicję 5 partii i wierzymy, że one utworzą rząd, który naprawdę zmieni Czechy. Petr Fiala będzie premierem Czech. To wspaniała wiadomość. Nie dlatego, że moja partia wygrała. Dobre wieści są takie, że premierem nie będzie kłamca i złodziej. Powiedział Pan, że to koniec partii komunistycznej. Czy myśli Pan, że to będzie całkowity koniec z komunizmem w Czechach? Nie całkiem, ale komuniści będą jak zwierzęta w zoo. Muszą być jacyś komuniści, bo musimy pokazać ich naszym dzieciom. To jest dla nas bardzo ważne i wiem, że w Polsce dobrze to rozumiecie, bo po raz pierwszy od roku 1946 partii komunistycznej nie będzie w parlamencie. To bardzo wiele znaczy dla mojego pokolenia i dla starszych pokoleń. To naprawdę ważne dla nas, że po 30 latach od aksamitnej rewolucji partia komunistyczna jest poza parlamentem i już nigdy nie wróci. To naprawdę wspaniała wiadomość. Jesteśmy szczęśliwi. Dla mnie osobiście ważniejszy jest koniec komunistów niż koniec Babisza. Nas też to bardzo cieszy. Czy jest już pewne, że wy uformujecie rząd tym razem? Oczywiście, że stworzymy rząd. Premier Andrzej Babisz to wie i skupi się teraz na kampanii prezydenckiej. My stworzymy rząd. I teraz dwa lub trzy prawicowe rządy będą musiały posprzątać ten bałagan. Dzięki Bogu idą zmiany. Wiem, że to koalicja pięciu partii i to nie jest normalne. Pięć partii na 4 lata. Ale uważam, że jesteśmy najlepszą opcją na stworzenie rządu. Mówię my, ale ja jestem tylko burmistrzem małej dzielnicy. Natomiast tak wierzę, że stworzymy rząd. Niedawno, jeszcze przed wyborami, prezydent Czech Miloš Zeman powiedział, że dla niego koalicje wyborcze to oszustwo i że wyznaczy na premiera lidera najsilniejszej partii lub ruchu politycznego. Oczywiście miał na myśli Andreja Babisza. Jak pan to skomentuje? Miloš Zeman powiedział to, bo przygotowywał się na sytuację, w której Andrej Babisz i partia ANO nie wygra, ale będzie próbować złamać koalicję. Miloš Zeman jest bardzo chory, ale jest szachistą. On i Babisz są przyjaciółmi. Poszliby za sobą do piekła. I on jest draniem. Ale teraz Babisz widzi sytuację. Wszystko, co robi, jest na rzecz kampanii prezydenckiej. Obecny prezydent jest prawdopodobnie od 10 dni niezdolny do sprawowania urzędu. Nie jesteśmy pewni w Czechach, kto podpisuje dokumenty, ale Miloš Zeman mógłby dać trochę czasu Babiszowi. Oni silnie współpracowali, są współkonspiratorami, także mógłby to zrobić. Ale to nie ma znaczenia. My mamy 108 głosów. Pan Zeman, jeśli będzie żył, mógłby to odwlekać jeszcze może rok, ale w końcu oczywiście będziemy mieli premiera. Ale co jest problemem, to jeśli sprawdzić bukmacherów, to z możliwych kandydatów na prezydenta Andrzej Babisz ma najwyższe notowania. Zeman jest ciężko chory fizycznie, ale mentalnie jest sprawny i mógłby to zrobić. Petr Fiala ma być kandydatem na premiera, jest przewodniczącym waszej partii. Kim on jest dla pana? Petr Fiala jest nauczycielem akademickim. Był wykładowcą politologii, był rektorem uniwersytetu. Mówi się, że politolodzy nie są dobrymi politykami. Petr Fiala jest dobrym człowiekiem, który nie kradnie. Jest klasycznym, konserwatywnym politykiem. Zaczął zmiany w naszej partii ponad 6 lat temu, kiedy byliśmy w głębokim lesie. Wspaniale, że będzie premierem. Jest naprawdę konserwatywnym politykiem. Jest naukowcem. Wierzę mu. On jest dobrym człowiekiem. Nigdy by nic nie ukradł. Nie ukradłby pióra jak prezydent Klaus. Także on nie kradnie i on będzie działał dla narodu. To nowa sytuacja w Czechach. Wierzę mu jako człowiekowi. Nie ma znaczenia, że jesteśmy z tej samej partii. To wspaniała wiadomość dla Czeskiej Republiki, bo nasz premier nie będzie gangsterem.
Premier nie będzie gangsterem, a może też prezydent. Komuniści według pana Nowotnego nie wrócą już do parlamentu.
No teraz przejdą do ZOO.
Nie przekroczyli 5-procentowego progu. Premierem ma być Petr Fiala. Jak ty odbierasz wyniki tych wyborów w Czechach?
Już po pierwszych tych notowaniach, sondażach po tych exit polls, czy jak się tam nazywa, widać było, że rzeczywiście ta konfiguracja polityczna z panem premierem chyba nie pociągnie dalej, nie będzie miała siły sformułować gabinet rządzący. I dwa takie wektory tej nowej koalicji, to jest właśnie minus, że to jest koalicja pięciu partii, tu bardzo łatwo jest rozgrywać, to zresztą nasz gość o tym mówi, że przez parę lat to można różne niesnaski wprowadzić w koalicję rządzącą, no ale miejmy nadzieję, że przywódcy tych partii koalicyjnych wykażą się mądrością polityczną. Dwa takie bardzo ważne wektory się od razu pojawiły i to zresztą jeden z komentatorów na Twitterze, pan Janda, już od razu to pokazywał, że będzie to bardziej prawicowy rząd, nie tylko taki w rodzaju pisowskiego rządu, że ładnie mówi, a w rzeczywistości w zakamarkach gabinetu to zaraz dalej są różne geszefty brzydkie robione. O tym nasz gość mówi, że już premier nie będzie gangsterem. Rozumiem, że to jest aluzja do funkcjonującego premiera i jego niejasnych jakichś decyzji i powiązań gospodarczych. Także tutaj będzie taki zwrot w kierunku konserwatywnym, ale prawdziwie konserwatywnym. Nie tylko w deklaracjach słownych, ale też i w programie politycznym i w mentalności ludzi, którzy będą te rządy sprawowali tu najważniejsze. Ważniejsze słowo z tego to wierzę mu, mówię o nowym kandydacie na premiera, wierzę mu jako człowiekowi. Zobaczcie, to jest coś niezwykłego w polityce. No ktoś by, powiedzmy, Morawieckiemu pożyczył 100 zł, albo Kaczyńskiemu, czy Ziobrze, no to sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Czy prezydentowi Dudzie, który ułaskawił tych, którzy teraz służbami specjalnymi trzęsą, chociaż jeszcze nie zostali skazani, a on już ich ułaskawił. No pamiętamy, jakie tu rozruby. Ta polska katolicka, tak zwana prawica, bo to nazwanie tego towarzystwa prawicą, no to jest kpina, nie? Tutaj mamy ludzi, którzy mają kręgosłup moralny. O tym jeszcze będziemy mówić. Pan Fiala z naszych wstępnych wiadomości jest chrześcijaninem nawróconym w 22 roku swojego życia, czy coś, no w dorosłym życiu się nawrócił, czyli, że tak powiem, nowonarodzonym chrześcijaninem, podobnym do tego, co tutaj my mówimy. Wymachując Biblię, sam zwróć się do Jezusa, nie patrz na to, czy byłeś ochrzczony jako niemowlę, czy nie, bo i tak tego nie pamiętasz, masz tylko jakieś, że tak powiem, świadków co najwyżej i jakiś zapis tam w księgach kościelnych, ale u Boga tego zapisu nie ma. Musisz sam zwrócić się do Jezusa po odmianę. Tak z tego, co wiemy, kandydat na premiera Republiki Czeskiej taką decyzję podjął w swoim życiu. No i tu mamy świadectwo jego partyjnego kolegi. Mówi, wierzę mu jako człowiekowi. Wreszcie uczciwego człowieka będziemy mieli u steru rządu. To jest pierwszy wektor, z czego mówię, bardzo, bardzo się cieszę. Gratuluję Czechom. Rzeczywiście oni są przed Polakami. Możemy brać z was, Czesi, wzór i cieszę się, że jest z kogo brać wzór, no ale trochę no, smucę się, że to moja ojczyzna nie stoi na czele tego rodzaju przemian. Drugi wektor to jest...
Informacji też byli wcześniej.
Tak, no tu Jan Hus był trochę wcześniej, no myśmy od niego tu wpływy na dworze króla Jagieły to właśnie z Pragi, od husytów, także no to wszystko rzeczywiście Czechy mają...
Zresztą i ten pierwszy tak zwany chrzest polski też...
Też od Czechów, także no widać, że tutaj Czesi, choć może nie odgrywają dzisiaj geopolitycznej wielkiej roli taką, jak odgrywali w przeszłości, bo przypomnę, że to kiedyś było tu środkowoeuropejskie mocarstwo, to naprawdę te związki z Polską są bardzo, bardzo korzystne i wiele dobrego przyjęliśmy od naszych braci Czechów. Oby i dzisiaj te zmiany w Czechach doprowadziły, czy były inspiracją dla nas, żebyśmy pogonili taką ekipę właśnie bardziej katolicko-komunistyczną, a nie wolnościową, i żeby rzeczywiście nastąpiło prawdziwe przesunięcie ku normalności. I drugi wektor, który się pojawił już od razu w pierwszych komentarzach, że będzie to ekipa, która podobnie jak też niewielka, a kiedyś mocarstwowa Litwa, wybrała kierunek pro-tajwański, czyli tych wolnych obywateli Tajwanu, tam gdzie właśnie jest i wolność religijna, gospodarcza i tak dalej, gdzie mieszka pani redaktor Hanna Shen wraz z mężem. Tu pewnie ten wątek niebawem przy najbliższej gościnie u nas pani redaktor rozwinie, także ja to tylko zasygnalizuję, że ta ekipa podobnie jak Litwa, niestety niepodobnie jak Warszawa jeszcze, wybrała kierunek protajwański, antykomunistyczny, antypekiński, czyli przeciwko bandzie komuchów, która okupuje Chiny. To są najważniejsze w moim przekonaniu wiadomości z tych wyborów. No i będziemy to obserwować, kibicować, także modlić się o braci Czechów, żeby rzeczywiście ten wzór zajaśniał i oddziaływał także na wyobraźnię nas i naszych rodaków.
Jakub Janda, dyrektor w Centrum Polityki Bezpieczeństwa Wartości Europejskich w Pradze, pisze właśnie, że za 2 tygodnie w Pradze ma się zjawić duża delegacja z Tajwanu. Mają być ministrowie spraw zagranicznych, technologii, gospodarki, oczywiście biznesowi liderzy z zakresu technologii 5G, co teraz no, bardzo popularny temat też w kwestii bezpieczeństwa czy w technologii mikrochipów. I napisał: Praga, Bratysława i Wilno są najlepszymi europejskimi przyjaciółmi Tajwanu. No, nie wymienił Warszawy.
No i to jest nasz smutek, nasz ból. To jest zdrada katokomuny PiSu. O tym mówiliśmy wielokrotnie. Tu już pani Hania Shen też mówiła o tym, że prezydent Duda, podobnie jak tam Zeman na Hradczanach, też jest z opcji takiej prochińskiej. Tu, że też prezydent Duda stoi na czele tego stronnictwa prochińskiego, prokomunistycznego w Polsce.
Pisze też Jakub Janda, że nowy gabinet, nowy rząd będzie najbardziej jastrzębim, jak to się określa, w stosunku do Rosji i Chin w historii, choć jeszcze kwestia może się opóźnić właśnie między innymi przez chorobę prezydenta. No i tam faktycznie są ciekawe wydarzenia związane z prezydentem. Marszałek Izby Deputowanych, czy niższej Izby Parlamentu Czech, Radek Wondraczek, twierdzi, że był u prezydenta tam w szpitalu, że on mu podpisał dokument zwołujący nowy po naszemu Sejm, ale no, niejasne jest w ogóle, jak tam trafił, bo miano nikogo tam nie wpuszczać. No. Nikt nie wie, czy on tam... No, ale pokazał jakiś dokument z podpisem, ale właśnie różniącym się od
można to łatwo
podpisów.
Wyjaśnić, że jeśli prezydent Zeman jest pod wpływem jakichś środków, czy przeciwbólowych, czy tam, że tak powiem, spowalniających reakcję, czy w jakichś tam no, cierpi, no to jego podpis może się różnić. Także tu, tam zdaje się, już analizy grafologiczne zostały zamówione. Będzie dochodzenie, czy on rzeczywiście to podpisał, czy ktoś podrobił, ale Sam fakt znacznych różnic tego podpisu moim zdaniem jeszcze nie przesądza sprawy.
No tak, fakt, że tam pokazują wiele tych podpisów i są takie same. Czasem ludzie faktycznie za każdym razem trochę inaczej się podpisują i to tak bywa. No ale to nie jesteśmy w stanie oczywiście stwierdzić na samej tej podstawie. No,
widziałem ten podpis, rzeczywiście różni się diametralnie, nie? To tak. Stąd to, ten podpis, znaczy ta teza, że to kto inny podpisał, jest mocno, mocno prawdopodobna, no ale poczekajmy.
Być może nie miał siły, poprosił kogoś, żeby...
Ale może rękę ktoś trzymał, ale głowa, tak jak tu nasz gość mówi, no cały czas mózg jest sprawny,
pracuje.
Procesy myślowe, że dalej jest graczem politycznym, mówi o nim nasz gość, także tu myślę, że za wcześnie na wyrok w tej sprawie.
Krążą po internecie, krąży jakiś raport, czy kopia raportu, który wspomina, że mogły mieć miejsce fałszerstwa, no ale też nie wiadomo, kto ten raport stworzył. No ale Czesi się niepokoją oczywiście i protestują, bo chcą informacji dokładnych o stanie zdrowia głowy państwa, a ich nie otrzymują, choć przy poprzednich podobnych sytuacjach no, były te informacje podawane. Był protest kilkuset osób pod zamkiem praskim. No myślę, że słusznie domagają się tu informacji, no bo gdyby się okazało, że no, Zeman, do którego nie ma dostępu, nie jest w stanie pełnić obowiązków, że ktoś tu coś za niego decyduje, no to
powinno
był akurat...
być oficjalne przekazanie tymczasowe czy stałe.
Tam są procedury na takie jakieś sytuacje. To może no, tylko dokument o zwołanie parlamentu, no, wydaje się, że formalność, no, ale tu też no, są jakieś decyzje, bo to prezydent desygnuje teraz, kto ma stworzyć rząd. Mógłby wymyśleć, nawet tak zapowiadał wcześniej, że będzie to jednak Babisz, chociaż no, jako partia ma mniej, nie ma połowy głosów, nie ma więcej niż ta koalicja tych kilku partii. No, tak zapowiadał, że da temu, kto będzie miał największą siłę i tu partia ANO, choć miała drugi wynik procentowo, no to po przeliczeniu na głosy było troszkę tam o jeden, no, najwięcej z partii pojedynczo, nie w koalicji. No ale jednak teraz poinformowano, że no, Babisz nie będzie jednak formował rządu.
Przy okazji to dosyć ciekawe mają te nazwy partii tam, nie? ANO, no to rozumiem, że to jest tak. Nie? To taka dość prosta nazwa partii. Tam też razem. No razem to i my mamy, nie? No i najlepsi to są ci piraci.
Partia, tak. Partia piratów, jest partia burmistrzów i niezależnych. Obywatelska Partia Demokratyczna to właśnie tam, gdzie Piotr Fiala i Paweł Nowotny. Top 09 i jeszcze są obok tych obywatelskich demokratów są chrześcijańscy demokraci. Także to jest te 5 partii, które ma teraz rządzić.
Tu ciekawa jest no, ta porażka komunistów. Tu pan Nowotny cieszy się, że to oni już tylko w zoo muszą tam zostać, żebyśmy dzieci straszyli, no można powiedzieć, komunistami. No tego optymizmu ja nie podzielam, bo przypominam, że w Polsce też to ćwiczyliśmy, w poprzednim parlamencie nie było, a teraz no, jest
całkiem sporo.
Pewna restytucja tej formacji, także że tutaj bym się jeszcze tak nie cieszył, no ale rozumiemy tę radość Czechów.
No tutaj Paweł Nowotny zapowiada, że kilka prawicowych rządów będzie musiało się zbudować w najbliższych latach, żeby wszystko posprzątać w Czechach.
A to prawda, to nasi czescy widzowie często do nas piszą, że kiedy my chwalimy Czechy, no to tam oni sygnalizują, że u nich też jest podobnie jak u nas, jeśli chodzi o te pozostałości komuny. U nich nie ma katokomuny, bo praktycznie Kościół katolicki jest bardzo słabiutki, ale komuna, że tak powiem, jeszcze ma wiele macek. Tu taki serial Uśpieni czeski, bardzo polecam. Dzisiaj, kiedy mówimy o Czechach, a ktoś jeszcze nie oglądał, to naprawdę warto o tym, jak komuniści przygotowali się do zmiany władzy. Że nie tylko tam, że tak powiem, sobie nagrabili tych z prywatnego majątku, nakradli dolary, złoto, tam gdzieś zakopali i tak dalej, ale przygotowali tych polityków, rzekomo w tych demokratycznych partiach, żeby pełnili kluczowe później urzędy w państwie, łącznie z urzędem prezydenta, premiera czy ministrów, że ich wyhodowali komuniści, wpuścili, można powiedzieć, w szeregi tych różnych partii po 90 roku, tych niby już demokratycznych, opozycyjnych w stosunku do komunizmu, i oni tam odgrywali piękne role. Nie, oni ładne przemówienia, oni tam mieli, że tak powiem, takie karty kombatanckie, że w więzieniu byli, że tam prześladowani za komuny, a potem okazało się, że są dalej prowadzeni, oczywiście w sposób już bardzo, bardzo zakonspirowany przez Rosję, przez Sowiety współczesne. Także polecam ten film, bo on dotyczy także Polski. O Polsce można by na pewno kilka takich filmów nakręcić. No tam nie ma za bardzo chętnych.
Uśpieni, tak. Jest też amerykański...
6-odcinkowy chyba to jest serial, także dość krótki. Naprawdę polecam, warto.
Jakby ktoś nabrał potem apetytu na więcej szpiegowskiej akcji, to jest też serial amerykański o rosyjskich szpiegach, Zawód Amerykanin. Ale to już 6 sezonów, a nie 6 odcinków.
Z kolei w Stanach Zjednoczonych tworzenie agentów, takich legendowanych Amerykanów.
Tak, całkiem. Też dość ciekawe. Nie wiem, na ile tam szczegóły zgodne z faktycznym działaniem Rosjan, ale sama idea, wiemy, że była wdrażana i pewnie nadal może jest w życie. No a jak ten nowy rząd wpłynie na stosunki Czechów z Polską i Polski z Czechami? O to też zapytaliśmy Pawła Nowotnego i poprosimy drugą część wywiadu.
Jeśli wasza koalicja sformuje rząd, jak to wpłynie na relacje czesko-polskie? Myślę, że relacje czesko-polskie są wspaniałe. Oczywiście jest gorszy czas z powodu Turowa. To musiało się stać. Ja uważam, że stosunki czesko-polskie są świetne. Jestem pewien. Kocham Polaków, bo oni rozumieją, dlaczego jesteśmy przeciwko Rosji. Myślę, że wy macie jakiś problem z Czechami. Oczywiście niektórzy Czesi też nie przyjmują za dobrze polskiego stanowiska w tej sytuacji i to jest wasz błąd. Ale mam nadzieję, że nie wyniknie z tego więcej złego i że będziemy ze sobą rozmawiać. Ale nie jestem pewien, czy mogę mówić poważnie o tej sytuacji. Obserwujemy uważnie sytuację po polskiej stronie i racja jest po naszej stronie. I powiem jedną rzecz. Od początku wiedzieliśmy, że nie zamkniecie kopalni. Niektóre media mówią, że wyniki wyborów nie pomogą w sprawie Turowa, która jest przyczyną polsko-czeskiego konfliktu. To jest bardzo trudne, ale też bardzo łatwe. Naszym problemem jest, że Unia Europejska kazała zamknąć, a wy tego nie przyjmujecie. Oczywiście rozumiemy argumenty polskiej strony. Naszym problemem jest wasze nastawienie, że mówicie, nie zamkniemy i tyle. To jest wasz problem. Jesteście opóźnieni w zmianach energetyki węglowej i traktujecie nas jak naród, który nie rozumie, że dziesiątki tysięcy ludzi stracą pracę. Nie, to wy nie respektujecie prawa międzynarodowego. Wiedzieliśmy od początku, że nie zamkniecie kopalni. To nastawienie nie jest zbyt dyplomatyczne. Oczywiście rozumiem polskich polityków, nie mogą jej zamknąć. Ale prawda jest taka, że Turów powoduje problemy po czeskiej stronie i Polska nie jest dyplomatyczna. Także to polska strona złamała czesko-polską przyjaźń. I to jest sprawa nastawienia. Oczywiste jest, że nie zamkniecie elektrowni, ale jesteście nie fair w tej sprawie. Muszę zaznaczyć, że to nie my, polski naród, to polski rząd. Oczywiście, rozumiem. Pani jest mądrą kobietą, widzę to. I wie pani, że mam rację. Ma pani współczucie, tak jak ja. My też straciliśmy wiele regionów węglowych. Wiemy, co się dzieje, kiedy w jakimś regionie zamykana jest kopalnia. Problemem jest postawa. Ignorancja. Mówicie, nie zamkniemy i koniec. Ja sprawdziłem, są głosy w Polsce mówiące, że to nie jest dobre podejście. Myślę, że część ludzi w Polsce widzi, że postępowanie negocjatorów nie było dyplomatyczne. Była w nim arogancja. Ze swojej strony mogę powiedzieć tylko, że mamy nadzieję, iż nasz rząd i rząd Czech dojdą do porozumienia. Oczywiście. Jeśli kiedyś ja zostanę premierem, to w pierwszą podróż wybiorę się do Polski. Obiecuję. Przyjmiemy pana z radością.
No, mamy deklarację polityczną, dyplomatyczną z najwyższego szczebla już, z poziomu premiera. No dobrze, przyjmujemy. Zapraszamy.
Przyjaźnie odnosi się Paweł Nowotny do Polaków, także w pierwszym wywiadzie tak było i też poza kamerą również bardzo, bardzo życzliwie. No ale tu mówi, że Turów to jest nasza wina, czy ta cała sprawa, czy z strony polskiej, że tutaj rząd się wykazuje Polski arogancją, że mówi tylko nie zamkniemy i koniec i tyle, że nie ma tu dyskusji. No, strona rządowa to troszkę inaczej przedstawia.
No ale wiemy, że premier kłamał. To kilkukrotnie mówił, że już załatwione, że już nie ma konfliktu, że już Czesi wycofają. Kłamał, że tak powiem, no tak jak ma w zwyczaju. Także no, deklaracje niestety polskiej strony rządowej, kiedy mamy do czynienia z kłamstwami tejże strony, no są słabe, nie? Znaczy obarczone ryzykiem wprowadzenia nas w błąd.
Niestety, no, polska strona twierdzi, że Czesi jakieś irracjonalne żądania wysuwali, że polska strona szła na duże ustępstwa, no, ale nie mogła iść na aż takie. Tam już przy zerwaniu tych rozmów, że Czesi chcieli, żeby na przykład, nie wiem, czy to takie irracjonalne, no ale tak to przedstawia polska strona, chcieli, żeby nawet po zerwaniu tej umowy, która by była zawarta, niektóre jej zapisy zostały zachowane, na przykład monitorowanie tych wód podziemnych. No, jakoś tu akurat się Czechom nie dziwię. No i tak wszyscy jedni drugich, powiedzmy, oskarżają.
A porozumienia nie ma.
Porozumienia nie ma.
No wojna jest.
Jest spora wojna i też wzbudzanie takiej niechęci
do Czechów,
bo się zdarzały w internecie różne wyzwiska i też tam niewpuszczanie gdzieś Czechów do polskich lokali.
No pytanie, czy podobnie media i politycy czescy rozgrzewają opinię publiczną w kierunku antypolskim, tego do końca nie wiem. Wydaje mi się, że raczej nie, a przynajmniej nie w takim stopniu, jak robi to ekipa Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj oczywiście głos czeski jest stronniczy, znaczy w tym sensie, że drugą stronę barykady tego sporu przedstawia, ale dwa takie określenia myślę, że są warte tutaj zatrzymania. Po pierwsze, że delegacja pisowska nie zachowywała się dyplomatycznie, nie? Że to jest, wręcz oni szli na konflikt, nie? Że nie umieli rozmawiać, nie chcieli rozmawiać, butę i arogancję prezentowali. I żeby tu nie opierać się tylko na świadectwie strony czeskiej, przywołam opinię ministra spraw zagranicznych pisowskiego rządu, pana Czaputowicza. Nie jest to człowiek z mojej bajki, żeby było jasne. Nie jest to człowiek, którego popierałem, często go krytykowałem i różne takie rzeczy. Nie pamiętam, czy to ta taka na kolanach, co w telewizji Idź Pod Prąd szli do Pekinu, ta deklaracja, że oni tu Mao Tse-tung, to nie za jego kadencji. No to można sprawdzić, ale tak coś mi się wydaje, że to Czaputowicz tak na kolanach przed Chinami, kiedy... przed komunistami chińskimi, którzy oni zażądali likwidacji telewizji Idź Pod Prąd, bo mówi o wolnym Tajwanie, no to właśnie on stwierdził, że porozumienie Bierut Mao Tse-tung jest dalej w mocy i że no, telewizja, no rozkładamy ręce, no na razie nie możemy nic zrobić, ale...
Polska jako jedno z pierwszych państw na świecie uznała Chińską Republikę Ludową w 1949 roku. Od tego czasu niezmiennie kieruje się w swojej polityce zasadą jednych Chin.
Tak, no i później jeszcze tam o telewizji, że no wybaczcie towarzysze i tak
mamy
dalej.
Mamy konstytucyjną zasadę niby swobody
mamy wolność,
wypowiedzi.
Także to, że później PiS się wzięło za likwidację telewizji Idź Pod Prąd, no to wiemy, no sprawa procesu, sprawa kłamstw w telewizji pisowskiej, to też wygrany proces w Warszawie przed 2 tygodniami czy 3, już nie pamiętam dokładnie, możecie sobie zobaczyć. Tam nagonka na telewizję, widać, że także przez media pisowskie była na telewizji Idź Pod Prąd robiona, także no tutaj to żądanie komunistów chińskich widać, że jest wykonywane przez rząd katolicko-komunistyczny. Także to wiemy, ale właśnie ten minister były, pan Czaputowicz, mówi, że dyplomacja pisowska to jest stado kretynów, którzy, no tak on mówi, tam wiecie, bardziej dyplomatycznie, no bo to dyplomata, ale którzy są zwykłymi chamami i prostakami, którzy w ogóle nie mają zielonego pojęcia o dyplomacji, zielonego pojęcia o dyplomacji. To mówi pisowski minister spraw zagranicznych o tym, co się dzieje dzisiaj w PiS-ie na tym kierunku.
W naszej klasie politycznej panuje przekonanie, że każdy się zna na polityce zagranicznej. Wielu uważa, że możemy samodzielnie na ostro pójść z Łukaszenką czy z Czechami w sprawie Turowa, postraszyć Amerykanów Lex TVN czy Unię Europejską wyjściem ze wspólnoty. Czyli, że generalnie sami sobie ze wszystkimi
z dyplomacją
możemy walczyć.
To nie ma nic wspólnego. Oczywiście właśnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych to jest od tego, żeby grzecznie tam ze wszystkimi rozmawiać, póki można, nie? I póki druga strona tam w miarę chce, nie? Nie jest po to, żeby rozpoczynać wojenki. Od tego jest to ministerstwo od ołtarzyków modlitewnych. Słyszałem, że teraz już się wycofali po naszym kazaniu wczoraj. Wczoraj o 13 miałem kazanie i później zaraz przyszła informacja, że już przetarg na 300 ołtarzyków katolickich odwołany dla wojska i będą kamerki jakieś tam, nie? W każdym bądź razie to jest ministerstwo od wojny, a nie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nie? Także tu pan Czaputowicz jedzie po tych chamach i ignorantach z PiS-u równo. Bardzo się cieszę, że coraz więcej ludzi ma odwagę powiedzieć prawdę o tym, co się tam wyprawia w tym chlewiku.
I szkoda, że dopiero jak tracą
przywileje i władzę. Ja bym chciał, żeby to tak, że tak powiem, z poczucia sprawiedliwości oni tak prawdę mówili, nie? Z miłości do prawdy. No ale już dobra, no cieszmy się tym, co mamy, Czarek. No już tam darowano im koniowi, nie będziemy tu i tak dalej. Zobaczcie, że to się...
On był darowany, on kosztuje.
No ale teraz jest za darmo, chyba że chce być ministrem u Platformy. No to może to nie jest tak za darmo, ale tego nie wiemy, zobaczymy. Drugim określeniem pisowskiej dyplomacji, którego użył Paweł Nowotny, jest ignorancja. Zobaczcie. I to się pokrywa ze zdaniem ministra Czaputowicza, nie? Że dyplomatołki i... Znaczy, no to już jest jedno i drugie. Dyplomatołki. Kiedyś mówiliśmy o innych ekipach, tak? Takie pojęcie się ukuło w Polsce. Zobaczcie, że ekipa PiS-u, że tak powiem, no, weszła w te buty i poszła dalej w gówno. Gumowce, gumofilce, wiecie o co chodzi.
Piszą nasi widzowie M1992. Generalnie facet ma rację, ale postawa Polski nie może być całkowicie uległa. Jak nie będzie wyjścia, to zamkniemy kopalnię. Jedynym wyjściem jest jakiś kompromis finansowy, ale nie zamknięcie kopalni.
Nie, no i to było dla Czechów oczywiste, dlatego mogli sobie grać dosyć śmiało. Nasza dyplomacja powinna nie dopuścić do eskalacji konfliktu. Absolutnie nie można było się zgodzić na to, żeby do jakichś tam instytucji unijnych ten konflikt dwustronny wyszedł. Nie? Czyli już kiedy do tego doszło, to już myśmy przegrali. No i tyle w temacie. A to nie wina Czechów.
I jeszcze o jedną sprawę zapytaliśmy Pawła Nowotnego, właśnie o ministra spraw zagranicznych, tylko że czeskiego. Prawdopodobnie niedługo zobaczmy, co się szykuje.
Słyszeliśmy, że Andrzej Kolarz, z którym kilkukrotnie rozmawialiśmy, jest rozważany jako kandydat na ministra spraw zagranicznych. Czy wie pan coś o tym? Co pan o tym myśli? Na pewno wiecie, że jesteśmy bliskimi przyjaciółmi. Dobra robota waszej telewizji, bo rozmawiacie z właściwymi ludźmi. Rozmawiacie z Andrzejem Kolarzem. To świetnie. Macie dobre wyczucie. To jest bardzo fajne. W zeszłym roku mieliśmy ochronę policji przez długie miesiące. Poinformowano nas, że nigdy nie będziemy mieć wstępu do Rosji. Wiecie o tym. To naprawdę groteskowe. W tamtym czasie Rosja stworzyła nowe prawo z powodu tamtej sytuacji. To jest naprawdę super. Jego ojciec był dyplomatą. Bardzo się cieszę. W piątek w czasie wyborów był w Rzeporyje. Chcieliśmy pokazać ludziom, że jesteśmy w koalicji, razem. Zjedliśmy razem śniadanie. Bardzo się cieszę, że został wybrany i że jest głównym kandydatem na ministra spraw zagranicznych. Nie mogę sobie wyobrazić irytacji strony rosyjskiej. Czy wasza koalicja identyfikuje się jako antyrosyjska? Podczas moich problemów z Rosją, właściwie nie mieliśmy problemów z Rosją, mieliśmy problem z prezydentem. Nasz prezydent był i jest rosyjskim agentem. W zeszłym roku podjęliśmy bardzo silne kroki. Naprawdę potrzebujemy nowego premiera i nowego prezydenta. Myślę, że nie mamy problemu z Rosją, mamy problemy w naszym kraju. Rozumiem Polaków, oni nie zapominają, ludzie w Czechach zapominają. Polacy nigdy nie zapominają, że nie można wierzyć Rosji. Rosja od 200 lat, od 150 lat ciągle walczy. Także mam nadzieję na zmianę, bo dotychczas premier i prezydent naszego kraju pracowali dla Rosji. W Polsce to niemożliwe. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Paweł Nowotny, burmistrz praskiej dzielnicy Rzeporyje.
Także no,
za dobre zdanie o Polsce mają normalnie. Mówią, że to niemożliwe, żeby w Polsce prezydent tak, i premier pracowali dla Rosji. No właśnie to się dzieje. To nie jest niemożliwe. Niestety. Mówiliśmy o tutaj oczywiście koalicja rosyjska jest szersza, dotyczy komunistycznych Chin. I tutaj mamy bardzo wielu przedstawicieli establishmentu polskiego Prawa i Sprawiedliwości, którzy na sztywno realizują komusze chińskie interesy. Tam zdaje się właśnie premier Morawiecki jest troszeczkę, że tak powiem, no powiedzmy antychiński to chyba za dużo, nie? W porównaniu z tym, co robią na Litwie czy w bratnich Czechach, nie? To, co robi Morawiecki, to jest może jakieś tam...
Może bardziej sceptyczny.
Sceptyczny, tam podkłada nogę trochę tym zdrajcom, którzy chcą popychać Polskę w kierunku uzależnienia od komunistycznych Chin, a przez to Rosji.
Tu w Czechach też niby Andrzej Babiš był taki bardziej antyrosyjski, no ale tu wychodzi, że jednak są przyjaciółmi z tym całkiem prorosyjskim i prochińskim Zemanem.
No i u nas troszeczkę podobna konfiguracja, choć Duda trochę młodszy, nie wychodzi bezpośrednio z tej opcji jeszcze komunistycznej, no to już prawdziwym rządcą Polski jest człowiek, który został ukształtowany w komunizmie, w PRL-u. Człowiek, który był przy okrągłym stole, a profesor Zybertowicz powiedział, że czym był okrągły stół? Że to komunistyczni ci esbecy dogadali się ze swoimi, jak to tam powiedział, jakoś tam tymi prowadzonymi, nie? Tam nie pamiętam słów profesora Zybertowicza, może tu zaraz znajdziemy jego dosłowny cytat. No toż to sam profesor Zybertowicz wydaje świadectwo Jarosławowi, a do tego te konszachty z, można powiedzieć, delegatem na Polskę, oficerem KGB, z którym on wypił dużo wódki, jak się chwali, i dyskutował, jak naprawić tam Polskę i tak dalej, i tak dalej. Noż tam oficerowie KGB to nie mają miłości do Polski, a czyli Jarosław Kaczyński albo jest skończonym głupcem, albo rzeczywiście chodził na smyczy, nie? Także mówienie, że to w Polsce się nie może zdarzyć, no jest tutaj, widzicie państwo, jak dobre oni mają o nas zdanie. Pomimo tych porażek, które Polacy zaliczają głosowaniem na durniów, zdrajców, tchórzy i tak dalej, to zobaczcie, że Czesi, i podejrzewam, że to ogólnie w Trójmorzu, oni ciągle mają gdzieś tę pamięć z XVI wieku, jak wielka i szlachetna była polska elita i jak rozdawała karty, jak broniła sprawiedliwości, jak broniła pokrzywdzonych i różne takie rzeczy. Oni myślą o Polakach właśnie takimi kategoriami, no albo gdzieś jeszcze z czasów II wojny światowej, trochę później, jeśli chodzi o żołnierzy wyklętych, antykomunizm i tak dalej. To dzisiaj już
patrzą
jest
na Solidarność i właśnie na ten okrągły stół troszkę niż my tu ze środka.
To dzisiaj jest Zybertowicz, już bardzo
profesor
inne.
Zybertowicz powiedział, tak jak do dzisiaj wielu obserwatorów i komentatorów okrągłego stołu nie uświadamia sobie, jak głęboka prawda była w komentarzu Andrzeja Gwiazdy po rozmowach okrągłego stołu, gdy powiedział podczas obrad okrągłego stołu: władza podzieliła się władzą z własnymi agentami.
No już to właśnie tak, o tę wypowiedź tu ja zapomniałem, że tu jeszcze pan Gwiazda był cytowany. Zdaje się, że pan Zybertowicz, profesor Zybertowicz miał jakiś tam proces i musiał przepraszać za to, za ten cytat. No, normalnie to już zobaczcie, właśnie przy tej okazji mogę pokazać, jaka niewola panuje w Polsce. Tutaj polityk czeski w telewizji bez żadnego skrępowania mówi o prezydencie urzędującym Republiki Czeskiej, że to jest agent rosyjski.
I jeszcze, że jest draniem.
No to drań i agent rosyjski. To on mówi bez żadnej krępacji, bez żadnego obciachu, bo wie, że wolno, bo on ma wolność wyrażania swoich osądów. A zobaczcie, ja mam proces o to, że już nie pamiętam, bo wiecie, ja o Dudzie to mówię bardzo nieprzychylne komentarze, że tak powiem, co tydzień, a tych tygodni, no to już było kilkaset, nie? No to wiecie, każdego słowa nie pamiętam, ale zdaje się, o tchórza tam chodziło, że nazwałem go tchórzem, nie? Taki jest zarzut prokuratury i taki jest wyrok sądu okręgowego. Nieprawomocny, dzięki Bogu, ale zobaczcie, że my mamy zamordyzm komunistyczny, a nie żadną wolność słowa w Polsce. O, w Czechach to jest wolność słowa, widzieliście przed chwilą.
Baran, zdrajca, tchórz czy dudasz, takie były określenia, czy właśnie agent śpioch.
No to patrz, a on mówi o swoim
on
prezydencie.
Mówi agent i to rosyjski.
Mecenas Turczyn napisał do Dudy, czy uważa, że takie słowa wobec niego powinny być ścigane z urzędu i mocą tam państwa majestatu. I odpisał Duda, że tak, bo to zagraża tam coś majestatowi ze Rzeczpospolitej i w ogóle samemu fundamentowi państwa polskiego. No już zobaczcie, Czechy mniejsze, a im nie zagraża mówienie takich słów o prezydencie. A u nas to normalnie jakby to jakiś car był, papież czy król. A to przecież trzy kropki sobie wpiszcie.
Paweł Nowotny stwierdził, że dobrze obstawiamy ludzi.
A tak, a to tu akurat nie jest przesadzona ta opinia. Cieszę się, że Andrzej Kolarz był dwukrotnie w naszej telewizji,
więcej
może nawet, a na pewno był honorowym gościem zjazdu. To był jednym z głównych mówców. Ja, pamiętacie, po przesłuchaniu wszystkich wypowiedzi, tam było, no nie pamiętam, z 10 mówców chyba,
sporo.
Dużo tym razem, ale najbardziej chwaliłem właśnie wystąpienie Andrzeja Kolarza, że jest najbliższe mojemu sercu, najbardziej się zgadza z tym, z czym walczymy. Andrzej Kolarz wykazuje największe zrozumienie walki z komuną i z jej mackami dzisiaj, czyli tego, co się nazywa postkomuną, ale to tam, wiecie, to tam takie tam post, nie? Także cieszę się, że jest szansa, że będzie on ministrem dyplomacji czeskiej. No nie, może
co ciekawe,
Czarek,
wtedy
byś kandydował na polskiego. Nie? To...
co ciekawe wtedy...
Może Hanię obsadzimy, bo już Hania zdobyła zaufanie części elity czeskiej. Hania Jazgarska, autorka tego
tak,
wywiadu.
Tak, nawet stwierdził Paweł Nowotny, że bardzo mądra kobieta.
No też zna się na ludziach, powiem.
Wtedy na zjeździe Andrzej Kolarz dziękował między innymi ministrowi właśnie Czaputowiczowi, który wtedy jeszcze urzędował, za wstawienie się za nim, skrytykowanie Rosji, za te szantażowanie właśnie między innymi Andrzeja Kolarza przez urzędników rosyjskich.
No, czyli widać, że pan Czaputowicz, no, że tak powiem, ma też dobre karty.
Tam jeszcze miał, no bo właśnie krytykowaliśmy oczywiście różne rzeczy, no ale potem przyszedł Zbigniew Rau. Tak, że tak.
Rau.
Możemy posłuchać fragmentu wystąpienia Andrzeja Kolarza z Idź pod prąd z tego roku, z maja tego roku. Politycy muszą mieć jaja i odpowiedzieć na atak Rosji.
Polska nie jest w stanie uzyskać reparacji od Rosji za atak w 1939 roku podczas II wojny światowej. Nie możemy nawet odzyskać wraku samolotu, w katastrofie którego zginął w Smoleńsku polski prezydent Lech Kaczyński. Stąd pytanie, skąd czescy politycy czerpią odwagę, aby tak zdecydowanie występować wobec Rosji? W kontekście wraku samolotu, w którym zginął polski prezydent, uważam, że kraje, które doświadczają problemów z Rosją, takie jak Czechy, Słowacja, Polska, kraje nadbałtyckie, powinny współpracować, aby wywrzeć presję na przedstawicieli władz Unii Europejskiej i próbować przekonać ich, że to jest coś, czego absolutnie nie można tolerować. Europa musi zrozumieć, że z jednej strony Rosja jest partnerem handlowym, ale z drugiej jest wrogiem. Rosja ogłosiła jeden z krajów należących do Unii Europejskiej jako swojego wroga. Republika Czeska jest obecnie wrogiem Rosji. Jeżeli Unia Europejska nie zda sobie sprawy, że taka sytuacja jest absolutnie nie do przyjęcia, to wszelkie szanse na zmianę zostaną zaprzepaszczone. Czechy powinny, może użyję słów, które nie są do końca odpowiednie, ale Czechy powinny mieć jaja. Powinniśmy stać twardo na swoim stanowisku. Powinniśmy podjąć zaawansowane wysiłki dyplomatyczne, aby przekonać naszych partnerów i sojuszników Unii Europejskiej i NATO, aby nam pomogli wywrzeć presję na Rosję. Tak jak pani wspomniała, macie swoje problemy z Rosją, więc jako państwa mamy wiele wspólnego. My, czyli Polska, Słowacja i kraje nadbałtyckie. Powinniśmy tworzyć grupę państw, które jasno powiedzą, że Rosja stanowi poważny problem i które przekonają władze Europy, że tym problemem należy się odpowiednio zająć.
Trzeba mieć odwagę, mówiąc tak bardziej dyplomatycznie.
Podobnie, no i już mówiłem, że się nadajesz na ministra spraw zagranicznych. No.
Podobnie pisał Jakub Janda, że teraz Praga będzie silnym sojusznikiem Tajwanu w Europie i nowy czeski rząd w końcu będzie miał kręgosłup i tu użył podobnego określenia Guts. czy można by przetłumaczyć podobnie, no ale właśnie chodzi o odwagę, której, jak udowodnił Jarosław Kaczyński, PiS nie ma, no bo gdyby miał odwagę, to by obniżał akcyzę, bo do tego jest potrzebna odwaga według Kaczyńskiego.
A nie, teraz są potrzebne pieniądze, nie odwaga. Także można, że tak powiem, se napluć twarz, nie, tak, i wiatr z powrotem, a on mówi, że to padało, nie? No bo przecież w 2011 roku mówił, że trzeba zrobić dokładnie co innego i że to właśnie tchórzostwem Platformy i PSL-u jest nie obniżanie akcyzy na paliwo, a teraz mówi, że nie, że teraz potrzeba im pieniędzy, to cmoknijcie mi się w pompkę, drodzy Polacy, i płaccie po 6 zł albo więcej, a za gaz 170% i jeszcze tam za śmiecie, za ogrzewanie, za... A co się będziemy? Okazuje się, że w wyniku socjalnej tej inwazji katokomuny, czyli pisowstwa, problemy ludzi biednych nabrzmiały do niespotykanych rozmiarów. Tam zdaje się już 2 miliony Polaków jest w tej sferze, że się nie da żyć. Nie? Zobaczcie, mówiliśmy, na Twitterze to dzisiaj napisałem, socjalizm równa się bieda. Noż chcecie socjalizmu, to będziecie mieć biedę. Noż to do Polaków musi wreszcie dotrzeć i mam nadzieję, że dociera. Te wszystkie programy socjalne, one tylko tworzą biedę, a nie dobrobyt. No to mówimy, ale to już od niepamiętnych czasów. Także tutaj, jeśli chodzi o to wystąpienie pana Kolarza, ciekawe jest, że to jest syn dyplomaty. Rzeczywiście widać, że i angielski i tak dalej. No, człowiek wysokiej kultury, ale jednak ma bardzo mocny kręgosłup moralny. I on o tym mówi, że nie, mamy być, dyplomacja to nie ma być coś takiego, co jest bez kręgosłupa i tylko się obwija wokół tego, co jest mocne i nas tam atakuje. Mamy mieć mocny kręgosłup, ale umieć z ludźmi rozmawiać. No i zobaczcie, że właśnie ten człowiek, z którym my już rozmawiamy od ponad roku, może być szefem dyplomacji Republiki Czeskiej. Gratulacje.
Bardzo fajnie, bardzo ciekawie się rozwija sytuacja w Czechach. No, mam wrażenie, że polska dyplomacja hojraczy wobec tutaj na przykład właśnie Czech, ale już wobec Chin to zupełnie inna postawa. Czyli polska... pozują na bardzo odważnych, a w rzeczywistości...
Ta. Polska pisowska dyplomacja, czyli ten twór katolicko-komunistyczny, bo oni mają zryte berety socjalizmem, komunizmem, a jednocześnie to jest okraszone dewocją katolicką, ona mi przypomina zaścianek w panu Tadeuszu. Pamiętacie to wygrażanie tam szablami, maczugami, czym tam tego, nie? Oczywiście potem, już kiedy siedzą zakuci w dyby, no to wytrzeźwieli i tylko płaczą nad sobą, nie? To jest właśnie poziom pisowski, poziom katokomuny, czyli taka szlachta, która jeszcze pamięta dawne odgłosy chwały z pól bitewnych, ale która przez swoją głupotę zmarnowała wszystko i jedynie potrafi głośno pokrzyczeć, a nic sensownego dla narodu, którego rzekomo jest elitą, nie potrafi zrobić.
Smutna diagnoza. No ale spytam, no i co z tym zrobić?
No na razie się do Czech nie przeprowadzimy. No tak odpowiem, dyplomatycznie.
Na razie nie. No to trzeba posprzątać swój dom, także no z pana Tadeusza.
Takie hasło i tam z najmądrzejszego z tego zaścianku, jedynego mądrego, można powiedzieć, w tym chlewiku, padło.
Widać, że Czechom się udaje w tej chwili, no bo oni też sami mówią, że dużo mają do posprzątania.
Ale idą naprzód.
Że parę lat temu byli głęboko w lesie, ale zaczęli jakieś zmiany.
To gdzie my jesteśmy w porównaniu z nimi? Tam przynajmniej dekomunizacja była.
Powiedziałbym gdzie, ale nie powiem. No. Ale zawsze póki życia, punkty można wyjść.
No wczoraj mówiłem o tym nakazaniu. Możecie sobie państwo, jeśli macie, że tak powiem, nie dość nas, a będziemy już kończyć, no to zapraszam na wczorajsze kazanie. Właśnie o tym mówiłem. Dokładnie o tym mówiłem. Widać, że Czesi, tak jak powiedziałem, to jest naród z ogromną tradycją duchową i intelektualną. to oni, to co się działo na zachodzie Europy, w Anglii, to oni ściągnęli, można powiedzieć, do siebie na praski uniwersytet i to oni rozwinęli tu w naszej części Europy, to oni byli, można powiedzieć, propagatorami Biblii w wieku XV, w wieku XIV, na przełomie tych wieków, bo to się wtedy rozgrywało, Jan Hus i tak dalej, ale nie tylko. Bo tam przed Husem byli wcześniejsi. Husa przygotował, można powiedzieć, wcześniejszy reformator czeski. Pokazuje tylko, jak kipiało życie duchowe u naszych południowych sąsiadów. Niestety tam szlachta protestancka została przez wojska katolickie wymordowana, praktycznie w pień wycięta, żeby zniszczyć narodowego ducha Czech. I rzeczywiście tam nawet w pewnym momencie zamarł język, bo nie było elity, tylko prości ludzie gdzieś taką gwarą mówili, musieli w XIX wieku odtwarzać dużą część języka i tak dalej, nowa czeska elita. Także mieli przeróżne problemy, ale widać, że ta głębia myśli duchowej zakorzeniona w prawdach chrześcijańskich do dzisiaj trwa. I też będziemy modlić się o to, żeby pan Fiala został premierem Republiki Czeskiej, bo nie tylko ma świadectwo swojego kolegi, że właśnie jego cenię jako człowieka, ale też deklaruje swoją osobistą wiarę w Jezusa Chrystusa.
I w tym właśnie ważnym, ważnej sferze zmiany Polski, myślę też ogłoszenie o kolejnym wydawnictwie Idź Pod Prąd, kolejnej książce. Wygrałem z księdzem pedofilem wywiad rzeka z bohaterem filmu Sekielskich. Ja bez cienia przesady twierdzę, że to najważniejsza książka w Polsce, co najmniej w tym roku. Tak po lekturze stwierdziłem.
No ja czytałem oczywiście tę książkę jeszcze przed oddaniem do druku. Mam tutaj jeden z egzemplarzy, bardzo pięknie wydany, wiecie, tu na bogato. Tak jak patrzę, jakbym widział tę redakcję przed, to bym troszeczkę wołał o jakąś oszczędność, bo dość drogie koszty druku z tego są. No ale dobra, niech tak będzie. Cieszę się bardzo, że ta książka ujrzała światło dzienne. No myślę, że do tej pory mamy tylko takie suche fakty, takie no gdzieś tu jakaś sprawa, jakiś news, a tu mamy jak dziecko przeżywało kontakt z księdzem, któremu zaufało, któremu zaufała cała jego rodzina. I takich historii mamy w Polsce na pewno tysiące, a może nawet dziesiątki tysięcy.
A myślę, że też co bardzo ważne, jest tam nie tylko opisane te złe rzeczy, ale też jak potem z tym sobie Bartek poradził, jak sobie poradził z tą traumą i jak przestał, jak mówi, być ofiarą i jak w reklamie też mówił, zaczął jarać się życiem znowu. A. Także to myślę, że bardzo ważne, szczególnie dla wszystkich, którzy takie przeżycia mają. No i no, tak skłania do zastanowienia, jak naprawić to zło, które się w Polsce dzieje.
Zło, tak jak powiedziałem w tym klipie, wkurzeni na Kościół, jest spowodowane tym, że katolicyzm zrył polskiemu narodowi, polskiemu społeczeństwu beret i przez to, przez właśnie niewolę katolicką, kajdany katolickie na mózg nałożone, Polacy nie umieją w sposób wolny rozróżniać dobra i zła. Jeśli coś złego dzieje się w Kościele, to oni uważają, że ukrycie tego jest dobre. To jest dowód zrycia beretów całemu narodowi. To powie ksiądz wikary, który za drzwiami słyszy, jak jego kolega gwałci dzieci. To powie siostra zakonna, która też toleruje, że proboszcz gwałci dzieci. To powiedzą rodzice, którzy tolerują, że ich dzieci są gwałcone. To powiedzą, to samo powtórzą sąsiedzi. Po co o tym mówić? Przecież uderzenie w Kościół to uderzenie w Boga. Nie, Bóg nie chce takiego Kościoła, który gwałci dzieci. To powinniście Polacy, katolicy wreszcie zrozumieć. To jest prosta prawda. Bóg nie chce Kościoła, który gwałci dzieci. Kropka.
Zobaczmy kolejną reklamę, gdzie pojawia się wątek papieża Franciszka i biskupa Janiaka.
To jak ty patrzyłeś na papieża Franciszka? Czy miałeś jakieś nadzieje co do niego? Miałem nadzieję, bo można powiedzieć, oczarował mnie w momencie nałożenia kary na biskupa Janiaka. Wtedy już totalnie czar prysł. Opinia publiczna usłyszała, że biskup został ukarany, a w moim mniemaniu to nie była kara, tylko po prostu zagrywka polityczna, zagrywka taka taktyczna. To był dla nas taki cios w policzek. Trochę to zabolało, bo prawda była zgoła inna. Wydaje mi się, że no tutaj wszystko zależy od papieża. Dopóki to się nie zmieni, to ja szansy żadnej nie widzę, bo te kary, mówię, które są teraz stosowane wobec biskupów, to żadne kary.
I dziś, za chwilę po programie, pomyśl dziś pastora Chojeckiego, czy współcześni ludzie religijni też zabijają swoje dzieci. Myślę, że no, związany temat z tym. Polecamy jeszcze raz wczorajsze nauczanie właśnie w kwestii tego, jak naprawić kraj. Czesi zaczęli to robić, Polacy też jeszcze mogą. Przyczyny upadku państwa to wczorajsze nauczanie. I zachęcam teraz do subskrybowania i polubiania tego filmu i subskrybowania kanału, bo jeszcze tylko 70 subskrypcji brakuje do 50 tysięcy.
Naszych stałych widzów zachęcam, żeby sprawdzili swoje subskrypcje, bo wiemy o licznych przypadkach, że są cofane. Jakiś taki automat, taki nieludzki.
Tak, szczególnie w okolicach 50 tysięcy to się tak właśnie dzieje.
Wcześniej jakoś nam zablokowali kanał, jak osiągnęliśmy właśnie mniej więcej.
To teraz wystraszysz ludzi, nie będą chcieli.
Wszyscy sobie będą, że tak powiem, w podziemiu oglądać.
Będziemy tak.
Miejmy nadzieję, że nawirować. Troszeczkę tu się zmieniło, że te skandale z blokowaniem prezydenta Trumpa i różne inne, no troszeczkę wyczuliły opinię publiczną, że jednak nie można wprowadzać takiej cenzury prewencyjnej. No, ale no spróbujmy zawalczyć o te 50 tysięcy, to 70 osób, myślę, że dużo więcej nas ogląda, stąd spróbujmy. A jak tam Czarek z gitarami, wiemy?
Przypomnę jeszcze, że w razie gdyby nas zablokowali, to też możecie nas oglądać na Vimeo, na Facebooku, na stronie idzpodprad.tv, a także słuchać na stronie idzpodprad.fm oraz przez telefon pod numerem 81 466 93 16, na 81 466 93 16, jeśli nie macie zasięgu internetu na przykład, lub możecie polecać znajomym, którzy z internetu nie korzystają. Natomiast stan gitar, czyli wpłat na telewizję w październiku, to 465.
No, dziś patrz, 18. Leci filmik, a ty już zdradziłeś końcówkę. Zaspoilerowałeś, no. Tak, mamy taką animację, którą widzicie teraz, 465, czyli zbliżamy się do półmetka.
No, a miesiąc za półmetki.
Miesiąc już przekroczył półmetek.
Tak, co miesiąc chcemy osiągać 1000 wpłat od 1000 ludzi. Nie robimy celów kwotowych, także w dowolnej kwocie, jak uważacie.
Ważne są serca. Dlatego nieważne jaką kwotą, ale jeśli ktoś nas wspiera, to pokazuje, że nie tylko nas klepie po plecach, ale też część no, swoich pieniędzy chce zaangażować w takie przedsięwzięcie, czyli no, pieniędzy, czyli jeśli nie jest pisowskim jakimś najemnikiem, który tam jest ze Skarbu Państwa, to na te pieniądze, nawet jeśli to jest 5 czy 10 zł, to musieliście zapracować, czyli poświęcić jakieś ryzyko, pot, pracę, wysiłek mięśni i tak dalej. My to doceniamy, bo to pokazuje nam, że to nasi widzowie, to nie jest takie wsparcie dla lajków, że coś tam fajnegośmy pokazali, zrobili i tak dalej. To są ludzie, którzy chcą zmienić razem z nami Polskę. No i tu dzisiaj optymistyczne wieści, że się da. W sąsiednich Czechach czekamy na Warszawę.
Wsparcie możecie przekazywać przelewem, a także przez PayPal, DotPay czy Blik. Szczegóły na stronie idzpodprad.pl/wsparcie, a także po programie zobaczycie klip Jak wesprzeć, a wcześniej po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, o którym już wspominałem, czy współcześni ludzie religijni też zabijają swoje dzieci, oraz kartka z kalendarza Piotra Setkowicza o utworzeniu kościelnej komisji historycznej, która miała badać dokumenty IPN dotyczące inwigilacji Kościoła w PRL. O tym opowie Piotr Setkowicz.
Ja się zapytam, ile wypili? No bo jak Wałęsa był internowany, nie? Siedział w więzieniu, to tam niezłe ilości były. Ciekawe, jak tam na tej komisji. No ale to takie do historyków
pytanie. Wiemy tylko, ile niektórzy wypili przed jazdą samochodem, a na komisjach badań alkomatem chyba nie było. Dzisiaj o 18 oczywiście jeszcze iść pod prąd. Dogrywka o 20.30. Biblia w czasie zarazy. Dziękuję bardzo, pastor Paweł Chojecki.
A zaraza wraca. Dziękuję i do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Mówiłem wam o bardzo religijnym królu, który, można powiedzieć, pod każdą jakąś kapliczką, figurką odprawiał różne religijne mecyje, tam spalał kadzidła i coś takiego, a jednocześnie ten człowiek miał tak, można powiedzieć, zniekształcone sumienie, że zabił swojego syna w ramach tej swojego dążenia do lepszego bytu. I teraz pytanie o zastosowanie. Czy Polacy dzisiaj, będąc jednym z najbardziej religijnych narodów w świecie, czy też mają podobne tendencje jak ten król opisany w księgach królewskich, jeden z ostatnich władców Izraela? I ja odpowiadam sobie, że tak. Polacy są bardzo religijni. Polacy do dzisiaj spalają różne tam kadzidła, lampki, wianki, kwiatki przy przydrożnych kapliczkach, w kościołach i tak dalej. A czy zabijają masowo swoje dzieci? Aborcja ma bardzo wysokie wskaźniki. Jak myślicie, jakiej religii są ci, którzy dokonują aborcji? Zarówno kobiety, lekarze, personel, jak też im nieodpowiedzialni mężczyźni. No odpowiedź jest oczywista. Tak, to będą katolicy, którzy pewnie chodzą do kościoła, spalają te różne, te dużo uczynków religijnych robią. Drugi dowód na tę tezę, którą stawiam, to tolerowanie pedofilii dla dobra swojego kościoła. Przecież zarówno inni księża, którzy widzą to zjawisko i tolerują, siostry zakonne, rodzice, kościelni, organiści, ci wszyscy, którzy gdzieś bardzo blisko tego są, opinia społeczna, katolicka, która mówi: Polacy, nic się nie stało, a przecież wiele z tych dzieci zgwałconych przez księży popełni samobójstwo. Ta bierność to zgoda na ich śmierć.
Października 2006 roku Konferencja Episkopatu Polski na swoim 337 posiedzeniu plenarnym postanowiła powołać Kościelną Komisję Historyczną w celu zbadania archiwów Instytutu Pamięci Narodowej dotyczących inwigilacji i represjonowania Kościoła katolickiego w okresie PRL. Komisja ta ukonstytuowała się w listopadzie 2006 roku. Przewodniczącym został profesor Wojciech Łączkowski, wiceprzewodniczącym ksiądz profesor Jerzy Myszor, członkami profesor Zbigniew Cieślak, ksiądz profesor Jacek Urban i ksiądz profesor Bogdan Stanaszek. Oskarżany o współpracę z SB arcybiskup Wielgus zwrócił się do komisji z prośbą o sprawdzenie swojej sprawy. Komisja stwierdziła, że dokumenty potwierdzają jego współpracę z SB. W czerwcu 2007 roku, po zakończeniu badania archiwów IPN, komisja wydała oświadczenie, iż kilkunastu biskupów polskich zostało zarejestrowanych jako tajni współpracownicy bądź kontakty operacyjne SB, a jeden jako współpracownik wywiadu wojskowego. Nie badała ona archiwów służb bezpieczeństwa innych krajów Układu Warszawskiego, pomimo że było wiadomo, że co najmniej 54 polskich księży było współpracownikami współpracownikami Stasi, ani archiwów polskiego wywiadu wojskowego. Część członków komisji wydała oświadczenie, iż arcybiskup Józef Kowalczyk, nuncjusz papieski, nie wiedział, że został zarejestrowany jako tajny współpracownik. Końcowy raport z prac Kościelnej Komisji Historycznej został przekazany papieżowi za pośrednictwem nuncjusza Kowalczyka. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź oświadczył, iż nie ma podstaw do twierdzeń, iż którykolwiek z żyjących polskich biskupów współpracował z SB. Po analizie raportu podobne oświadczenie wydał Watykan. Biskupi polscy zdecydowali, że raport nie będzie opublikowany.
Jeśli chce, żeby niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej!